Moi drodzy, chciałbym dzisiaj mówić o sile lokalnego zboru. Jeżeli jest napisane, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w moim imieniu, to on tam jest. To znaczy, że nawet dwóch i trzech, prawda, może mieć potężną moc. Nie tylko moc, mamy potężnego Zbawiciela, potężnego Boga. Dziękuję bardzo. Kościół zawsze potrzebuje zachęty. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale potrzebujemy zachęty. Potrzebujemy wszyscy, że tak powiem, mówimy tak, ja bym chciał, żeby mnie zachęcano. Bo jest tyle jest zniechęcenia wokół, moi drodzy, ale też ważną rzeczą jest, żebym też wiedział, aby być nie tylko oczekującym na zachętę, ale być zachęcającym, tym, który zachęca. Jedno i drugie jest potrzebne w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, znany nam tekst, drugi rozdział, kiedy Kościół powstaje, kiedy Kościół zaczyna żyć, kiedy jest zrodzony z mocy Ducha Świętego. Czytamy od 41 wiersza do 47 następujące słowa. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich, 41 do 47. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. A więc kiedy właściwie obraz zboru w Jerozolimie jest takim wzorcem, kiedy popatrzymy na inne zbory, może za wyjątkiem zboru do Filipian, to inne zbory nie są dla nas takim wzorcem. Jak właśnie zbór w Jerozolimie, kiedy ten Kościół się rodzi, kiedy powstaje, kiedy tam usługują apostołowie. A więc możemy i stawiamy za wzór sobie ten Kościół, ten zbór. Pragniemy, żeby te rzeczy, które dostrzegamy w tym zborze, działy się w naszym zborze, czy działy się w każdym zborze, który Pan zakłada w swojej łasce i w swojej mocy. Tym początkiem istnienia Kościoła było wylanie Ducha Świętego. Zwróćcie uwagę, że Duch Święty został wylany na całe zgromadzenie, na 120 osób, które tam było zgromadzonych. A więc ci wszyscy, którzy tam byli, zostali napełnieni mocą z wysokości. I później zaczęli z odwagą głosić Chrystusa. Kiedy Duch Święty zstępuje, kiedy zostajesz napełniony mocą z wysokości, jednym z objawów owoców będzie na pewno to, że staniesz się świadkiem Chrystusa. Że pójdziesz i będziesz mówił o tym, co Chrystus dla ciebie uczynił, co uczynił w twoim życiu. Ale to nie wszystko, co tutaj możemy dostrzec. Bo chcemy i widzimy, że do tych około 120 dołączyło jeszcze prawie 3000 nowych ludzi, którzy uwierzyli Ewangelii. A więc nagle zbór z grupy 120 osób eksplodował i stał się zborem, który liczył ponad 3000 członków. Niektórzy mówią, że nie powinno się raczej żadnych ankiet ani i tak dalej liczyć członków. Nie, oni wiedzieli dokładnie i Pismo wyraźnie mówi, bo też w następnym rozdziałach, w piątym bodajże rozdziale jest napisane, że liczba mężczyzn wzrosła do 5000. Oni dokładnie wiedzieli, kto do nich należy, kto jest w tym zborze. A więc widzimy, że ten Kościół w taki dynamiczny, wspaniały sposób przez moc Ducha Świętego rozwijał się. I to powinno też być takim naszym pragnieniem, naszą tęsknotą i naszą modlitwą, aby Kościół, aby zbór, w którym jestem, był błogosławiony przez Pana i przez moc Ducha Świętego w taki sposób, aby mógł wzrastać, aby mógł się rozwijać. Moi drodzy, zauważamy też, że ten Kościół nie był jednym członkiem. To jest oczywiste. Tak jak my tutaj nie jesteśmy jednym członkiem, ale jest nas wielu. I wiemy z Bożego Słowa, że dla każdego z nas Bóg przeznaczył, czy wyznaczył jakieś zadanie w tym Kościele, w tym zgromadzeniu wywołanych świętych, abyśmy to mogli wykonać, to Boże powołanie, będąc, zachowując jedność całego ciała, będąc, trwając w jedności, aby każdy mógł wykonać tą część zadania, którą mu Pan wyznaczył. Nick Gamble, ten, który głosi w tym kursie Alfa, w tych zwiastowaniach, kazaniach, powiedział coś takiego, że Kościół może wyglądać jak uczestnicy meczu piłkarskiego, gdzie na przykład 22 tysiące ludzi desperacko potrzebujących ruchu ogląda 22 zawodników, którzy rozpaczliwie potrzebują odpoczynku. I tak bardzo często bywa, że wielka praca, wielka służba w Kościele jest wykonywana generalnie przez 20% członków zboru. A reszta jest takimi kibicami przyglądającymi się, co też z tego wyjdzie, co też się wydarzy. Jak idzie lepiej, są gotowi się dołączyć, jak idzie gorzej, są gotowi się odsunąć. Ale Bóg potrzebuje wszystkich nas, abyśmy byli zaangażowani w dzieło budowania Kościoła, zboru, do którego Bóg ciebie przyłączył. Bo jestem przekonany, że kiedyś każdy z nas przed Panem będzie odpowiadał za to, jaką postawę zajął, czy zajmował w Jego ciele, będąc w Jego Kościele. To nie jest tak, że my jesteśmy przyłączeni tutaj po to, tylko żeby, no, że tak powiem, oceniać, krytykować, ale zostaliśmy dani, aby wzajemnie jeden drugiego zachęcać, budować, jeśli trzeba korygować, tak aby Kościół mógł zdrowo wzrastać dla Bożej chwały. Inna rzecz, która mi się bardzo spodobała, którą on cytuje, ktoś napisał do pastora swojego zboru, duchownego swojego zboru, następujący list. Mówi tak: w naszym kościele, w zborze, mamy 566 członków. 100 z nich to osoby starsze i schorowane. Zostaje nam do pracy w zborze 466. 80 z nich to osoby młode chodzące do szkoły. Zostaje nam 386 osób. 150 z nich to ludzie zmęczeni pracą zawodową. Pozostaje nam 236 osób do pracy w zborze. Ale 150 z nich opiekuje się małymi dziećmi. 15 osób mieszka daleko od zboru, aby przyjeżdżać regularnie na nabożeństwa, co w sumie daje nam 71 osób. 69 z nich uważa, że już wykonało swoją część pracy. Pozostało nas dwóch, ale ja jestem wykończony. Życzę pastorowi powodzenia. Moi drodzy, kiedy tak na to popatrzymy, bardzo często jest właśnie taka postawa wielu ludzi w Kościele. Różne są powody, które jakby próbują przez to ludzie usprawiedliwić swoje miejsce. Tu jest napisane: a oni byli razem. A oni zebrali się, czy zbierali się na jednym miejscu. I zwróćcie uwagę, tu jest napisane, że ta miłość do Boga była tak gorąca, że oni zbierali się codziennie, aby być razem. Ja oczywiście bierzemy pod uwagę fakt, że dzisiejsze warunki życia są zupełnie diametralnie inne od tamtych. Ale z drugiej strony, jeżeli nie znajduje tej radości, tego faktu bycia z Kościołem, to coś jest ze mną nie tak. Inni powiedzą, to ze zborem jest coś nie tak. Ale myślę, coś z nami jest nie tak, bo Kościół jest dany nam wszystkim. My jesteśmy Kościołem, aby Kościół mógł wykonać i działać zgodnie z tym Bożym zamiarem, z tym Bożym pragnieniem, jaki Bóg wyznaczył Kościołowi. I ten fragment Bożego Słowa wyraźnie pokazuje, jak Duch Święty, jak Pan Bóg, do czego Bóg prowadzi swój Kościół, każdego z nas. Ktoś zadał takie pytanie. Czy co byś powiedział o swojej ulubionej drużynie piłkarskiej, czy jakiej, jaką tam masz, która podchodziłaby i traktowała swoją dyscyplinę tak, jak ty traktujesz swoje życie z Bogiem, chrześcijaństwo, swoje życie z Bogiem, swój kościół, swój zbór. A więc pytanie jest, na ile ja jestem oddany i Panu, i Kościołowi, aby Boża wola, Boże dzieło mogło wykonywać się w ten właściwy sposób, aby Pan był uwielbiony. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, do czego Duch Boży, co charakteryzowało ten zbór w Jerozolimie. Co stało się, że ten, no wiecie, jeżeli zawodnicy, jeżeli drużyna nie traktuje poważnie swojej dyscypliny i tego, że musi stanąć do walki, do zawodów, aby zwyciężać, to nikt z nas by na takiej drużynie nie kibicował. Prawda? Powiedzieliśmy sobie, oni sami tego nie szanują. Oni sami nie wiedzą, o co chodzi. Skoro oni tak traktują, to muszę sobie zadać pytanie, jak ja traktuję moją relację z Bogiem, jak ja traktuję Kościół, który Bóg mi daje. Pierwsza rzecz, którą możemy zauważyć, kiedy Kościół zostaje zrodzony w mocy Ducha Świętego przez Boże Słowo i oni dali się wszyscy ochrzcić, którzy uwierzyli w Chrystusa i zaczęli być razem, to, że ten zbór uczył się. Nikt nie powiedział, ja już wiem wszystko. Oni byli chętni do nauki. Tu jest napisane, oni nieustannie, codziennie trwali w nauce apostolskiej. Oni naprawdę nie tylko słuchali tego, co im apostołowie głosili, nauczali ich Bożego Słowa, ale oni to przekładali, wierzę, tak, że przekładali to na swój sposób życia, aby żyć zgodnie z tym, co oni mówili. Bo inaczej to by mijało się z celem. A więc oni byli chętni, aby się uczyć. Może mieli jakieś konferencje zborowe dodatkowo, może mieli jakieś wyjazdy na konferencje tam, gdzie to było polecane. Oni budowali i uczyli się, aby wzrastać w coraz głębszym, większym poznaniu Bożego Słowa. Bo jeżeli poznaję Boże Słowo, to będę poznawał i poznaję Pana. W liście do Efezjan, 4 rozdziale, tam jest wyraźnie mowa o tym, jak bardzo ważne było to, ten element w pierwszym kościele i to, co Bóg mówi do pierwszego kościoła. Wejdźcie do Efezjan w 4 rozdziale, od 11 do 16 wiersza możemy przeczytać: i On ustanowił, Chrystus, głowa kościoła, jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. On ustanowił, Chrystus, głowa Kościoła, On dał, aby Kościół, aby wierzący dochodzili do jednakowego zrozumienia prawdy Bożej, aby mieli tą jedność wiary, przekonań, pewności, aby się tego trzymali, aby uniknęli wszelkiego rodzaju, różnego rodzaju prądom fałszywym nauką. Oni, zbór w Jerozolimie, lubił, kochał się uczyć. Dlatego nieraz mówiłem, powtarzałem, aby kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, żeby mieć pod ręką i Biblię, i coś do pisania, i ołówek, aby sobie coś móc zapisać z tego, co słyszymy, czym Bóg nas porusza w zgromadzeniu. Bo wiele rzeczy nam ucieka, albo wiele rzeczy zapisujemy jako fajne, ale ciągle niezrealizowane to jest w naszym życiu. Ten zbór trwał w tym. Druga rzecz, w czym oni trwali, to co ich charakteryzowało, to to, że oni lubieli być sobą. Byli razem. Oni spędzali, oni mieli tą społeczność razem. Nie wiem, ile ich nabożeństwa trwały, kochani. Wiemy, że nie było ustalonych godzin nabożeństw. Może to być godzina, mogą być dwie, ale jedno nabożeństwo przeciągnęło się przez całą noc. Pamiętacie? Jeden młody człowiek siedząc gdzieś tam na parapecie zasnął podczas tego, kiedy apostoł Paweł mówił, nawet jak apostoł Paweł mówił, ktoś zasnął. Jest dla mnie nadzieja. Taki mówca, taki namaszczony mąż Boży i ktoś zasnął i zabił się. W czasie nabożeństwa apostoła Pawła ktoś zginął. No ale to był apostoł Paweł, a może nie tylko, który znał Pana, był prowadzony przez Ducha Świętego i pamiętacie, że wszystko dobrze się skończyło. On podszedł do niego, popatrzył na niego, pomodlił się o niego, mówi, wszystko jest okej. Okay. Chłopak wstał, ożył, został wskrzeszony, wzbudzony z martwych. Wiecie, jakby coś takiego wydarzyło się tutaj, ja sądzę, że wszyscy byśmy biegli do innych, mówi, chodźcie, zobaczcie, co się dzieje u nas w zborze. Nie, że tam się dzieją jakieś dziwactwa, ale objawia się autentycznie moc Pana, który wskrzesza. A ja wierzę, że On nadal wskrzesza. Że On nadal to czyni. Zgodzicie się ze mną? Czy Jezus nadal jest w stanie to czynić? I czyni, jestem przekonany. I wiele takich przypadków dzisiaj słyszymy o tym, że ludzie są wskrzeszani z umarłych przez moc Bożą. Ale oni mieli tą radość, byli razem. Nie tylko, że byli razem, oni doszli do takiego poczucia jedności i miłości, że postanowili wszystko mieć wspólne. To znaczy, chodzi o te dobra materialne. Tam jest napisane, że oni sprzedawali posiadłości, widzieli dużo biedy pośród siebie. Nie wiem, na ile mieli w tym mądrości, ale byli tak motywowani miłością wzajemną jeden do drugiego, że byli gotowi sprzedać i oddać i składali to u stóp apostołów. Nie do ich kieszeni, do stóp apostołów. Aby oni mogli to wziąć, nie do kieszeni, ale aby to mogli to wziąć i rozdzielać tak, jak każdemu było potrzeba. Wielka miłość była. Wiecie, ktoś wziął, sprzedał pole. Ktoś sprzedał dom. I przyszedł, mówi, to jest to i proszę, abyś to użył na potrzeby kościoła, zboru. To ci ludzie byli wolni od tego, co dzisiaj jest takim wielkim problemem dla chrześcijan. Jeśli daję, to muszę dobrze przeliczyć, czy mnie stać. No dzisiaj mnie nie stać. Jutro też mnie nie stać. Za rok też mnie nie stać. Oni mieli otwarte serca, aby obdarowywać, aby dawać. Dlaczego? Byli razem, tam była wspólnota, tam była jedność, tam nie było takiego wyrachowania. Ja mówię, nie do końca bym się, że tak powiem, z nimi zgodził, z tym, co robili, bo za jakiś czas okazało się, że oni nie mieli z czego żyć. Oni tracili czasami źródło swojego dochodu. Jak ktoś sprzedał pole, to już przestał go używać. Nie mógł zapracować. Ale rozumiecie, czasami ta miłość, ta troska, czasami człowiek jakby przestaje myśleć, ale źle też jest, kiedy zbyt racjonalnie myślimy, a nie ufamy Panu. Czymże jest dziesięcina wobec tego, co oni robili? A jakże często jest trudno nam dać 10% tego, co otrzymujemy w podziękowaniu, chwale dla Boga, aby Pan był uwielbiony, aby Kościół mógł się budować, aby mógł działać, ewangelizować, służyć innym tymi dobrami. Myślimy, no niech inni się tutaj dołożą, a ja akurat w tym momencie już zrobiłem wszystko. Pytanie jest, czy zrobiłeś wszystko. Najpierw, pamiętacie Malachiasza? Złóż wpierw dziesięcinę. A później zobaczysz, jak otworzę bramę, jak niebiosa otworzę i będę ci błogosławił. Ale nie na tym się chciałem skupić. Byli razem. Mieli tą potrzebę bycia, budowania, śpiewania pieśni, uwielbiania Boga razem. Kiedy Kościół się zgromadzał, oni mieli z tego ogromną radość, kiedy mogli być razem i razem uwielbiać i błogosławić Pana. W czwartek mieliśmy, myślę, bardzo dobre nabożeństwo. Ja byłem zbudowany. Nie dlatego, że akurat ja głosiłem. Chociaż to miało wpływ. Nie zawsze, kiedy głoszę, jestem zbudowany. Ale odczuwaliśmy Bożą obecność. I mieliśmy właśnie taki czas. I wróciliśmy dopiero chyba w 10:30 do domu. Jeszcze rozmawialiśmy. Wszyscy już poszli, a myśmy jeszcze rozmawiali z jednym braterstwem. Dzieliliśmy się Słowem Bożym. Odpowiadaliśmy na pytania. Wiecie, byłem taki zbudowany i podniesiony tym, ale wspominaliśmy jedną rzecz, bo tak łatwo jest mówić, Pan mieszka w chwałach swojego ludu. Tylko kto tą chwałę ma oddawać? A więc dobrze jest wiedzieć, ale to jest za mało, teraz powinniśmy to praktykować, być razem. Jeżeli mówisz, nie za bardzo, ja już się tam dobrze czuję, to zrób tak, żebyś się dobrze czuł. Zacznij błogosławić Kościół. Zacznij też sprzeciwiać się wszystkiemu temu, co powoduje, że się źle czujesz. I bądź gotów, aby Duch Boży mógł ciebie przemieniać i także poprzez ciebie innych przemieniać. Byli razem. Dlatego jest piknik, dlatego są inne rzeczy, kochani, ale też dlatego jest to, co oni praktykowali jakby dalej. Uczyli się, mieli wielką radość z tego, że byli z sobą, ale też oni razem się modlili. Oni nieustannie trwali razem, nie w pojedynkę. Ja wierzę w modlitwę w naszych komorach, gdzie każdy z nas powinien mieć swój czas z Panem, swój czas z Bożym Słowem, ale to, co jest niesamowicie ważne w życiu zdrowego Kościoła, kiedy ludzie z zborów przychodzą, aby razem się modlić. Jeżeli mam czas, jeżeli mam możliwość, to ja będę szedł tam, aby się modlić. To znaczy, że oni wszyscy zdawali sobie sprawę, że nie dadzą sami sobie rady, że potrzebują błogosławieństwa i modlitwy swoich braci i sióstr, że nie są jednym tylko członkiem, że oni potrzebują, aby razem się do Boga modlić i wołać o Boże błogosławieństwo. Dlatego w 4 rozdziale pamiętacie, kiedy apostoł Piotr i apostoł Jan, kiedy zabronili im przywódcy religijni, zabronili im głosić Chrystusa, mówią, nie będziecie więcej przemawiać w tym imieniu. Tam jest napisane w tym 4 rozdziale, a oni przyszli do kogo? Kto pamięta? A oni przyszli do kogo? Do swoich. A oni przyszli do swoich. Oni mieli tych swoich, tą swoją rodzinę, swój duchowy dom, swój zbór. Oni przyszli do swoich. Jak to? Ja bym powiedział, Piotrze, Janie, wy jesteście gigantami wiary, namaszczeni przez Ducha Świętego. Wy potrzebujecie zboru? Ale Słowo Boże mówi, tak. Oni potrzebowali zboru. Tak jak apostoł Paweł potrzebował zboru. Przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co im powiedzieli arcykapłani. A co zrobił zbór? Pamiętacie? Wszyscy jednomyślnie podnieśli głos do Boga i zaczęli się modlić. Wiecie, tam nie było tak, że jeden stał i patrzył na drugiego. Oni wszyscy podnieśli ręce do Boga i zaczęli się modlić. Tam było jeden wielki szum i hałas modlitwy. Wołali do Boga, Panie, Ty widzisz ich pogróżki. Ty widzisz, że zawsze sprzeciwiają się Twojemu imieniowi. Dozwól swoim sługom głosić z całą odwagą słowo. Cały zbór stanął za Piotrem, za Janem, aby z odwagą, a także oni jako członkowie tego kościoła z odwagą mówili o Chrystusie. Bogu się to tak spodobało, że to miejsce się zatrzęsło od Bożej obecności. Ta modlitwa była tak jednego serca, takiej jednomyślności, w takim pragnieniu, że to tak Bogu się spodobało, że moc Boża stąpiła i Biblia mówi, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali odwagą. O taką modlitwę chodzi. Kochani, o taką modlitwę, kiedy Kościół zaczyna wołać, Boże, ześlij nam swoje błogosławieństwo, ześlij nam swoją moc, ześlij nam swoją cudowną obecność. Ty się nie zmieniłeś, jesteś wczoraj, dziś, na wieki ten sam. byli razem. A Pan widział, że byli razem jednego serca. Kiedy oni się modlili, tam nie było żadnej przeszkody w tej modlitwie, tam było nie było żadnej niezgody, ale ta modlitwa dotarła do tronu Pana i Pan zesłał błogosławieństwo. Dlatego zapraszam na wtorek. Przyjdźcie, kto może. Jeśli tylko możesz. Przyjdź, aby stanąć w łomie, aby podnosić ręce i wołać do Pana o błogosławieństwo. Czasami będzie tak, że będziesz pierwszy potrzebował tego błogosławieństwa. A może będzie tak, że będziesz odczuwał, aby kogoś właśnie przynieść przed oblicze Boże i z całym sercem, nawet z płaczem wołać do Boga. Modlili się razem. Potrzebowali Pana i wyznawali sami, nie zrobimy tego, co Bóg nam powierzył. Potrzebujemy modlitwy jedni drugich. Po czwarte, mieli szacunek dla Boga, czyli tą cześć właściwą. To jest też słowo bojaźń przed Panem. Tutaj jest napisane w 43 wierszu, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, czyli to jest to słowo, które oznacza bojaźń, szacunek i cześć. Oni tak łamali chleb, oczekiwali powtórnego przyjścia Pana i była wielka bojaźń w ich sercach przed obliczem Bożym, kiedy byli razem, kiedy się modlili. Po piąte, działy się pośród nich wielkie znaki i cuda. Tak tu jest napisane, że Bóg czynił pośród nich wielkie znaki i cuda. Dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. W piątym rozdziale, może w czwartym rozdziale, w wierszu 30. od 32 i niżej. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólnie. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Składali z wielką mocą. W 5 rozdziale od 12 wiersza czytamy, a przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów i zgromadzali się wszyscy jednomyślnie przy sionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Tak iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy oni zostali uzdrowieni. Wielkie rzeczy Bóg czynił. Wielkie znaki i cuda działy się na dowód tego, aby ludzie uwierzyli, że Jezus, który umarł, zmartwychwstał, jest Synem Boga Żywego, że to w Jego imieniu dzieją się i przez Jego imię dzieją się te wielkie rzeczy. To On to czyni przez swoje sługi, przez ręce apostołów. Jestem przekonany, że mamy to, że jest w nas to pragnienie i to oczekiwanie na więcej i więcej cudów Bożych. Doświadczamy je, doświadczamy uzdrowień, potężnych uzdrowień pośród nas, ale chcemy, żeby działo się tego więcej i więcej. To jest zdrowe, właściwe pragnienie Kościoła. Jak już powiedziałem też, oni dzielili się dobrami, rozumieli potrzeby, wychodzili naprzeciw potrzeb tych materialnych jedni drugim, pomagali jedni drugim. To jest to, co mówi Słowo Boże, miłujcie nie tylko słowem, ale też czynem, uczynkiem, aby pomóc jeden drugiemu. Uwielbiali Boga. Oni codziennie zgromadzali się, modlili się, słuchali Bożego Słowa i 47 rozdział mówi, chwaląc Boga, chwalili Boga całym sercem, swoimi ustami. A więc ja zachęcam też do tego, abyśmy byli tymi, którzy naprawdę chwalą Boga całym sercem, abyśmy oddawali Bogu chwałę, wdzięczność, uwielbienie. Czy Bóg naprawdę mieszka w chwałach swojego ludu? Jak myślicie, bracia i siostry? Czy to jest tylko tak powiedziane? Czy jest właściwą rzeczą, aby Kościół uwielbiał Boga? Żebyśmy otwierali nasze usta, serca i wielbili i błogosławili Pana? Myślę, że to są retoryczne pytania i każdy z nas je tak rozumie. Powiem tak, im się masz gorzej. I mówisz, dzisiaj nie czuję się dość dobrze, aby uwielbiać Boga. Zacznij Boga uwielbiać. Zacznij Go wielbić. Zacznij oddawać Mu chwałę. Pamiętacie taką historię? Chyba dotyczyło to króla Jehoszafata. Potężna armia wyszła naprzeciw tego króla judzkiego, aby zniszczyć naród judzki. I Jehoszafat miał wyjść i wtedy prorok mu powiedział jedną rzecz. Nie będziecie walczyć. Pan będzie walczył za was. Wy to, co macie zrobić, postaw śpiewaków na samym czele armii i niech oni wznoszą pieśni pochwalne i chwałę dla Boga, a resztę zostaw mnie. Moi drodzy, gdybyśmy dzisiaj coś takiego posłuchali, mówimy, tak się nie da wygrać bitwy. Przeciw czołgom musisz postawić czołgi, rakiety. Tak się nie da wygrać bitwy. Izrael, kiedy powstało państwo Izrael, w cudowny sposób Bóg dawał im zwycięstwo, chociaż dziesiątki, setki tysięczne armie uzbrojone Arabów atakowały to małe, ledwo powstające państewko. Bóg w cudowny sposób ich chronił. I on postawił śpiewaków. Biblia tam jest napisane, że kiedy tylko zaczęli pienia pochwalne, Pan zastawił zasadzkę i ta armia przeciwna, oni jej nie widzieli, była za wzgórzem. Ci ludzie między sobą, te armie pokłóciły się i jeden wyciągnął miecz przeciwko drugiemu. Kiedy stanęli na górze, już nie widzieli armii, ale widzieli trupy poległych nieprzyjaciół. Kiedy to się stało? Kiedy oni zaczęli wielbić Pana. Kiedy zaczęli błogosławić Pana. Kiedy położyli całą ufność w Bogu, kiedy masz trudny czas, kiedy jest tak trudno otworzyć usta, by powiedzieć, Boże, dziękuję Ci, Boże, uwielbiam Ciebie. Wiecie, łatwo jest nam otworzyć usta i mówić, Boże, przeżywam to i tamto, tak i tak. Jest mi ciężko, to jest łatwo nam powiedzieć. A Bóg mówi, nie, zostaw to, podnieś swoje serce do Boga, otwórz usta i zacznij wielbić Boga, zacznij wywyższać Boga. I nagle zobaczysz, że Bóg zmienia ciebie, twoje serce, twoje nastawienie, uzdrawia ciebie. A później zaczyna dotykać problemu i sytuacji i nagle wszystko się rozwiązuje. Bóg daje zwycięstwo, wkracza w sytuację, dlatego, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Kiedy uwielbiamy Boga, możemy oczekiwać nie tylko Jego obecności, chociaż to jest najważniejsze, ale Jego potężnego działania. Halleluja. Kiedy uwielbiamy Pana, ten Kościół uwielbiał Boga, a więc uczył się, byli razem, modlili się razem, mieli szacunek dla Boga. Działy się pośród nich wielkie znaki i cuda. Rozumieli potrzeby jedni drugich, uwielbiali Boga. I ostatnia rzecz, byli szczęśliwi, byli pełni wesela i radości. Jest napisane, z weselem, z radością łamali chleb. Halleluja. Wiecie, brali ten chleb z wielką radością w sercu, że są wykupieni, że należą do Boga, że są Jego własnością. Ale może ktoś im powiedział, słuchaj, ale czy nie wiesz, że za chwilę będą was wycinać? Będziecie musieli uciekać? Przyjdzie prześladowanie? Oni mieli radość. Radość w Bogu. Wesele i radość w Bogu. Dobrą rzeczą jest, cudowną rzeczą jest, kiedy masz, mamy Kościół, mamy siebie, mamy zbór. Kiedy jesteśmy w tym miejscu, który sam Pan wyznacza, który daje, bo Kościół jest Jego myślą, Jego stworzeniem. On uczynił swój Kościół. On powołał do istnienia. I możemy powiedzieć, mam rodzinę. Wiecie, jest dzisiaj Ogromna potrzeba, zawsze taka była, ogromna potrzeba człowieka, jaką jest potrzeba przynależności. Zobaczcie, co dzieje się w szkołach, w gimnazjach i tak dalej. Młodzież, dzieciaki potrzebują niesamowicie gdzieś przynależeć do jakiejś grupy. Bardzo często są to złe grupy, które niszczą ich życie, ale jest ta potrzeba bycia z jakąś grupą, a ty i ja mamy ten honor i zaszczyt bycia częścią Kościoła Jezusa Chrystusa. To nie jest jakaś tam grupa, a to jest grupa ludzi wywołanych przez Boga, poświęconych przez Pana, która ma wyznaczone cele przez Boga. Ludzi, którzy są rodziną, którzy cenią sobie Słowo Boże, ludzi, którzy oczekują Bożych cudów, okazują sobie troskę, ale także patrzą z miłością na ludzi na zewnątrz. Do Pana Jezusa mieli problemy. Czemu On je, siada, je z celnikami, grzesznikami? Jezus kochał ludzi. Ale ci, którzy należą do Jezusa także, dlatego że Jezus jest w nas, będziemy miłować ludzi. I czasami usiądziemy, będziemy z nimi, aby oni mogli widzieć miłość, aby dzielić się z nimi dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. Będziemy wychodzić do nich, aby im mówić o Jezusie Chrystusie. Będziemy akceptować ludzi jako ludzi, nie grzech, ale ludzi. Będziemy ich miłować. Nie to, co robią, ale ludzi będziemy miłować. Kościół to jest takie miejsce, w którym może być wypełniona Boża wizja. I Kościół, tak naprawdę zobaczcie, co się dzisiaj dzieje na świecie. Żywy, prawdziwy Kościół jest jedyną nadzieją dla tego świata dzisiaj. Wszelkie fundamenty, wszelka prawda, wszelka prawość dzisiaj jest podeptana. Jedynie to można znaleźć w prawdziwym, żywym Kościele. Nigdzie indziej tego nie znajdziesz. To, w jaki sposób ludzie żyją, jak się zachowują, jak mówią. Patrzymy na to i zastanawiamy się, co się dzieje. Ale Kościół, chociaż jest na tym świecie, nie jest z tego świata, nie należy do tego świata. Kochani, to jest ten wielki przywilej, który Bóg nam dał poprzez Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli służyć Panu, sobie nawzajem i temu zgubionemu światu. To jest coś wielkiego. Dlatego też pamiętajcie, za tydzień mamy nabożeństwo ewangelizacyjne. Czasami głosimy w słabości. Jest niesamowicie potrzebne, abyśmy wszyscy razem modlili się, byli zaangażowani sercem, w duchu, w modlitwie, żebyśmy też starali się zapraszać bez względu na skutki te osoby, które są nam bliskie, które powinny słyszeć Ewangelię Jezusa Chrystusa, aby Kościół mógł wykonać tą Bożą wizję. Ewangelia ma być głoszona na całym świecie, a wtedy przyjdzie Chrystus. Jak powiedziałem, było to wspaniałym przeżyciem, przypomnieniem, doświadczeniem to, co robiliśmy, co brat Roman tutaj, do czego nas zachęcał, byśmy wychodzili na miasto i myślę, że nieraz powinniśmy wychodzić, nawet nie czekając, ale wychodzić i mówić o tym, kim jest dla nas Chrystus. Chciejmy powstać, aby się modlić. Czy jesteśmy gotowi Boga uwielbić? Czy jesteśmy Bogu teraz oddać chwałę? Czy nasze serca są pełne wdzięczności? Wierzę, że Bóg jest wielki pośród swojego ludu i w zgromadzeniu świętych. I trzeba czasami wiary, aby to zobaczyć, że On jest, że jest wielki, że jest potężny. Czy jesteś gotów uwielbić Boga? Panie, tak przyszliśmy na to miejsce, aby być razem, aby słuchać Twojego słowa, aby łamać chleb, aby Cię błogosławić. Panie, dziękuję Ci, że Ty dałeś siłę lokalnemu zborowi, Kościołowi, który Ty zakładasz i którego bramy śmierci nie przemogą. I dziękuję Ci, Panie, że mogę ciągle oczekiwać i oczekuję na Twoją moc, na Twoje znaki i cuda, oczekuję na Twoją miłość i braterskość, oczekuję na to, że Twoja wola wykona się pośród nas. I prosimy Cię o to, Panie, aby Twoja wola wykonywała się. Tak modlimy się o ten nowy obiekt, modlimy się o to, abyśmy mogli tam rozpocząć nabożeństwa, Panie. Modlimy się, aby ten obiekt służył dla Twojej chwały. Tak modlę się, Duchu Boży, działaj w sercu każdego z nas. Niech objawia się moc Ducha Świętego w życiu każdego z nas. Panie, dotykaj dzieci, dotykaj młodych ludzi. Panie, dotykaj każdego z nas, abyśmy też widzieli, w jakim miejscu przed obliczem Twoim jesteśmy. Panie, abyśmy nie oskarżali jedni drugich, ale abyśmy błogosławili jedni drugich i zachęcali jedni drugich. Panie, niech Tobie będzie chwała z mojego serca. Uwielbiam Cię i wywyższam Ciebie. Amen.